Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Poruszamy w nim szeroko rozumianą problematykę europejską. Prezentujemy w nim także sylwetki wielkich Europejczyków, a takim Europejczykiem był bez wątpienia ojciec Józef Maria Bocheński, logik, historyk filozofii, sowietolog, dominikanin, rektor Uniwersytetu we Fryburgu, żołnierz dwóch wojen, najpierw kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 rok, a potem kapelan II Korpusu Polskiego we Włoszech, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Senat poprzedniej kadencji uczynił rok 2020 rokiem właśnie Józefa Marii Bocheńskiego. Do rozmowy zaprosiłem pana doktora Jana Parysa, który jest autorem książki wywiadu z Józefem Marią Bocheńskim pod tytułem Między logiką a wiarą. Rozmowa została przeprowadzona w 1986 roku. Mój gość to osoba wielce zasłużona. To były minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Pierwszy właściwie, który zaczął przedstawiać polską politykę zagraniczną na kierunek euroatlantycki. Jednocześnie jest publicystą bardzo aktywnym w życiu społecznym. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Odnoszę takie wrażenie, być może subiektywne, że mimo, że rok 2020 został ogłoszony rokiem Józefa Marii Bocheńskiego, to ta osobowość jest cały czas jakby mało honorowana, jakby nieproporcjonalnie do swojej rangi. Nie wiem, czy to jest słuszne spostrzeżenie.
No, ja bym powiedział, że Józef Maria Bocheński jest po prostu za mało znany. Tu nie idzie o jakieś szczególne honory czy za zaszczyty, ale że za rzadko jest przypominana jego postać, jego dorobek i muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny polskiej telewizji, która zimą tego roku wyemitowała spektakl teatralny, który tę postać Bocheńskiego przypominał i jego poglądy. Także można powiedzieć, 500 000 widzów miało okazję zobaczyć, usłyszeć, kim był Bocheński i jakim był człowiekiem.
Czy można by rzec, że nareszcie jakby zaczyna wchodzić do krwiobiegu kultury polskiej? No, to osobowość potężna, panie doktorze.
To prawda, to człowiek, który żył prawie 100 lat, bardzo aktywny na wielu różnych polach, bo był intelektualistą, filozofem, był teologiem, a jednocześnie żołnierzem i sowietologiem. W wielu dziedzinach się zasłużył, no i zasłużył się również dla Polski, bo mimo, że żył po wojnie za granicą, to zawsze podkreślał swoją polskość i starał się walczyć o polskie interesy, nawet w okresie PRL-u, kiedy to nie było dobrze przez władze widziane.
Przypominam sobie pewne problemy właśnie z percepcją i osobowości Józefa Bocheńskiego po 1989 roku. Pamiętam jego przyjazd chyba w 1987 roku do Polski, po wielu latach emigracji, no, który był bardzo ciepło przyjęty, ale potem nastąpiło jakby takie, nie poszły za tym jakaś praca, taka rzeczywista praca intelektualna nad tą myślą, którą niejako przywoził z zachodu do Polski. Też jakby z koncepcjami, własnymi koncepcjami budowy Polski po odzyskaniu niepodległości.
Tu trzeba odróżnić chyba jego dorobek filozoficzny Bocheńskiego, który stopniowo był udostępniany po polsku, przede wszystkim dzięki państwowemu wydawnictwu naukowemu, które w Bibliotece Klasyków Filozofii opublikowało zbiór prac Bocheńskiego, nie wszystkich, ale głównych. To stało się podstawą tak jakby no, znajomości jego koncepcji filozoficznych w polskiej humanistyce, bo Bocheński był ważnym przedstawicielem filozofii analitycznej i działał na Zachodzie. Jego książki, których prawie 100 napisał, no nie były w PRL-u wydawane, więc dopiero po 90 roku ubiegłego wieku można było je publikować. Natomiast te jego koncepcje dotyczące Polski niepodległej niestety nie były łatwo czy miło przyjmowane, a to dlatego, że on był zwolennikiem dość radykalnego zerwania z komunizmem. Kilkadziesiąt lat w Polsce, czy kilkadziesiąt lat swojego życia, kiedy w Polsce był komunizm, on poświęcił na to, żeby analizować marksizm, analizować ustrój Związku Radzieckiego. Jednym słowem był zwolennikiem dość radykalnej dekomunizacji, lustracji i to się nie spotykało z ciepłym przyjęciem, zwłaszcza przez takie osoby jak Tadeusz Mazowiecki czy Lech Wałęsa.
W czasach emigracji, kiedy pracował we Frydburgu, którym był też rektorem tego uniwersytetu, założył taki ośrodek sowietologiczny, no i też był konsultantem, tak? tak wielu rządów, jeśli chodzi o kwestie związane z komunizmem, tak, czy z relacjami ze Związkiem Sowieckim.
Rzeczywiście w okresie, można powiedzieć, między rokiem 50 a 90 pod kierunkiem Bocheńskiego powstał duży, silny ośrodek sowietologiczny na Uniwersytecie we Fryburgu. To był najpoważniejszy duży ośrodek, który realizował marksizm i komunizm. Można powiedzieć, że większość sowietologów na świecie wyszła z tej szkoły Bocheńskiego. Także ma tutaj swoje zasługi w demaskowaniu komunizmu i pisaniu prawdy, czym naprawdę był ten ustrój. A na Zachodzie niestety było wiele złudzeń co do komunizmu i partie komunistyczne liczyły miliony członków, więc dla wielu ludzi te prace były odkryciem albo były bardzo takie nieprzyjemne. Trudno się przebijały do opinii publicznej.
Przedstawiciel filozofii analitycznej, a takim właśnie przedstawicielem bardzo zresztą wybitnym, wielkiej klasy filozofem był Józef Bocheński, no przede wszystkim analizuje, a nie buduje, nie tworzy światopoglądów, to znaczy celem jakby działalności filozoficznej jest analiza, między innymi analiza myślenia ideologicznego i z tego punktu widzenia wydaje się, że ten styl myślenia bardzo nam potrzebny jest szczególnie dzisiaj, panie doktorze.
Tak, to prawda. Bocheński był zwolennikiem myślenia precyzyjnego, dokładnego, które jest związane, czy obnaża rzeczywistość. Był przeciwnikiem poprawności politycznej. Uważał, że bardzo ważna jest prawda, że trzeba mówić tak, jak wskazywał Arystoteles, o tym, co się naprawdę stało, a nie o tym, co byśmy chcieli, żeby było, że ważne są fakty, a nie intencje. Jednym słowem, miał takie podejście do kultury współczesnej krytyczne, bo dzisiejsza kultura niestety dopuszcza to, że każdy ma swoją prawdę i że nie ma ta prawda związku z rzeczywistością. Dla niego to było nie do przyjęcia.
To znaczy, że z tego jak pamiętam, z lektury właśnie Bocheńskiego, on uważał, że największe zagrożenie widział w rozpowszechnianiu się sceptycyzmu, czyli twierdzeniu, że rzeczywistość jest niepoznawalna i że uważa to za największy zabobon naszych czasów. Że możliwość jakby dotarcia prawdy no jest czymś oczywistym.
Tak, to tylko wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, jego zdaniem. No.
Napisał pan znakomitą książkę, będącą efektem właśnie rozmów z ojcem Bocheńskim we Fryburgu w 1986 roku. Jak do tego doszło?
No ja miałem możliwość pobytu na stypendium we Francji w połowie lat 80. i wykorzystałem ten pobyt do tego, żeby pojechać do Fryburga i poznać tego wybitnego filozofa. Ta rozmowa, która miała trwać parę godzin, okazało się, że trwała kilka tygodni i rezultatem jest ta książka i to była taka pierwsza moja próba upowszechnienia dorobku Bocheńskiego po polsku, bo przedtem był nieznany, wręcz zakazany. Nie wolno było jego książek ani cytować, ani publikować, ani nawet sprowadzać z zagranicy.
Książka ma tytuł Nauka i wiara. I tutaj chciałby się rzec, że po jej lekturze to, co dzisiaj nie jest oczywiste, jest oczywiste, ponieważ jedno drugiego nie wyklucza. Że bycie logikiem, posługiwanie się brzytwą Okhama, czyli niemnożenie bytów niepotrzebnych, wcale jakby nie wycina metafizycznych intuicji z człowieka. Tak? I to też jest jeden z takich fundamentalnych jakby element dorobku Józefa Bocheńskiego.
Tak,
panie doktorze.
Jego teza w tym zakresie była dość klarowna. On uważał, że nie ma sprzeczności między nauką a wiarą, ponieważ struktura myślenia religijnego jest podobna do myślenia naukowego i że osoba wierząca nie musi się tego wstydzić, nie musi się wypierać badań naukowych, przeciwnie. Religia, te badania naukowe wszystkie powinna uwzględniać.
Mówiliśmy, że potężna osobowość. Chciałbym zapytać o biografię. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, tak?
Tak, to prawda. No, z ziemiańskiej rodziny, która miała ładne tradycje jeszcze XIX-wieczne, ale wychowywał się, można powiedzieć, dojrzewał w II Rzeczpospolitej. Najpierw wtedy, kiedy była wojna z bolszewizmem, a później kiedy studiował w Rzymie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, a później wtedy, kiedy była II wojna światowa i służył w II Korpusie jako oficer pod Monte Cassino.
Wracając jeszcze do kwestii nauki i wiary, we wspomnieniach pisze o swoim wstąpieniu właśnie do seminarium i klasztoru, że wstępował jako człowiek niewierzący. Stał się nim w wyniku praktyki. Dlatego też właśnie podkreślał, jak istotna jest dla formowania się światopoglądu człowieka praktyka życiowa.
Rzeczywiście jest takie zdanie w jego wspomnieniach. Ono wskazuje raczej na to, że co wyjaśnia w innych tekstach, że dla niego takim bardzo ważnym motywem przy wybieraniu drogi kapłaństwa była refleksja nad kryzysem kultury europejskiej. Wtedy, kiedy podejmował decyzję co do swojego dalszego życia, z jednej strony w Europie był bolszewizm, z drugiej strony rodził się faszyzm niemiecki, a właściwie nazizm. I żadna z tych dróg, żaden z tych wzorów Bochnińskiemu nie odpowiadał. I widząc taką trudną brak akceptacji dla tych ustrojów i pewien kryzys w Europie, wybrał drogę związku z Kościołem i pracy w instytucjach kościelnych. Uznał, że trzeba wrócić do tej instytucji, która reprezentuje najstarsze tradycje europejskie, czyli właśnie prawo rzymskie, filozofię grecką, chrześcijaństwo. I że Kościół jest tutaj oazą i taką ostoją prawdziwej europejskiej tradycji, a nie te nowe prądy bolszewicki czy nazistowski.
Jednocześnie oczywiście uważał, że racjonalizm, tak? Ale szeroko rozumiany racjonalizm, to jest to, co znamionuje europejską kulturę w jej najlepszych rejestrach i wydaniach.
To każdy może mieć oczywiście swój pogląd na dzieje filozofii. Akurat Bochenski był zwolennikiem myślenia racjonalnego. Są tacy, którzy preferują myślenie bardzo subiektywne, oparte o intuicję. Jego zdaniem jednak analiza jest ważniejsza dla rozwoju Europy i to, co dobrego zbudowali Europejczycy, jest związane z myśleniem racjonalnym, a nie z myśleniem takim życzeniowym.
Ja przypominam sobie taką praktykę pedagogiczną. Kiedyś byłem nauczycielem i pamiętam, ucząc propedeutyki filozofii, korzystałem ze znakomitego podręcznika, który w sposób syntetyczny pokazywał dzieje właśnie filozofii, wskazując na te najbardziej elementarne, najważniejsze jakby aspekty tej myśli zachodniej. Ja potem, będąc zachwycony, przeczytałem, że to był podręcznik napisany na kanwie wykładów, które on miał dla żołnierzy polskich w Szkocji.
Tak, rzeczywiście Bochenski miał bardzo duży talent dydaktyczny i wiele jego książek powstało w rezultacie, czy jako efekt jego wykładów dla studentów. Nie były to wtedy takie pełne aparatu naukowego monografie, lecz problemowe, lecz właśnie podręczniki i na przykład podręcznik historii filozofii, czy podręcznik logiki. To są prace wznawiane, wydawane w bardzo wielu językach, w wielu nakładach, także nie dziwi mnie to, bo to jest duża sztuka pisać jasno, klarownie, komunikatywnie, krótko i ten umiejętność Bochenski posiadał bezapelacyjnie.
No właśnie, czego to uczy taka postawa filozoficzna, że o rzeczach niezwykle skomplikowanych po prostu można mówić językiem bardzo prostym i przejrzystym, nie upraszczając problemu, panie doktorze. Tak?
To jest zaleta wybitnych ludzi, że potrafią nie tylko stworzyć interesujące koncepcje, ale jeszcze je przedstawić szerokiej publiczności. Nie uciekają trudny język, tylko umieją rozmawiać z każdym człowiekiem, nawet jeżeli nie jest wykształcony w ich specjalności.
Często ten trudny język jest niczym innym jak zasłoną tego, że nie mamy nic do powiedzenia. To tak na marginesie. Ponieważ ojciec Józef Maria Bochenski był kapelanem drugiego korpusu, brał udział w bitwie pod Monte Cassino. No właściwie nie może w tym programie zabraknąć czerwonych maków pod Monte Cassino. Posłuchajmy.
czemu żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie magi na wodne kasino czerwieńsze będą.
Wzruszająca, znakomita pieśń, która zawsze wywołuje no właśnie wzruszenie. Jedną z takich bardzo popularnych książek było Sto zabobonów. Można powiedzieć tak, że lektura tej książki ukazuje, że każda epoka ma swoje średniowiecze, cytując Bierdiajewa. Sto zabobonów to jest taki młot na między innymi na marksizm, panie doktorze.
Tak, ta książka Sto zabobonów powstała wtedy, kiedy Boheński się zetknął po raz pierwszy z ludźmi PRL-u, kiedy przekonał się o tym, jak mają pomieszane w głowie na skutek komunistycznej propagandy i postanowił odkłamać różne pojęcia, bo przecież w PRL-u komuniści też mówili o wolności, o demokracji, tylko zupełnie opacznie rozumieli te słowa i tutaj on odegrał rolę kogoś, kto demaskuje te przekłamania. Więc wiem, że ta książka była bardzo w Polsce popularna w latach 80. Była wydawana pod ziemią, miała kilkanaście wydań jako literatura podziemna, nielegalna, co wtedy było dowodem na wielki sukces autora.
Też bardzo popularną książką była Podręcznik Mądrości Tego Świata. Ja tutaj zacytuję jedną z owych mądrości, która świadczy o niezwykłym praktycznym myśleniu. Mianowicie, dopóki go lepiej nie poznasz, uważaj każdego spotkanego człowieka za złośliwego głupca. Albo też posiadaj bogatych przyjaciół, to znaczy taki pragmatyzm w tej postawie był bardzo silnie akcentowany, czyli takie racjonalne podejście do życia.
Tak, to była taka książeczka napisana trochę z przymrużeniem oka,
właśnie,
która miała ludziom przypomnieć o tym, że warto czasem pomyśleć o sensie swojego życia i o tym, co robić, żeby życie miało sens.
Też przypominam sobie z lektury Sto zabobonów taki fragment o humanizmie, który właśnie Boheński traktował jako zabobon, uważając tak, że gdyby na przykład krokodyle czy też krowy potrafiły filozofować, to by stworzyły krokodylizm i krowizm. Znaczy tutaj wynikało to z tego, że by za bardzo nie koncentrować się na podmiocie, tak?
Tak, Boheński uważał, że współczesna kultura, współczesna humanistyka za dużo mówi o człowieku, a za mało o świecie. A kiedy mówimy o człowieku, indywidualizujemy, subiektywizujemy naszą refleksję, to ona zaczynamy być skłonni do psychologizowania, do zajmowania się swoim wnętrzem, a nie badaniem świata. A jego zdaniem, zadaniem humanistyki jest badać świat przede wszystkim, a później człowieka. Stąd miał inną hierarchię niż wielu współczesnych humanistów.
Zasadniczo odmienną właśnie. Jakby przezwyciężenie subiektywizmu, tak?
Tak.
To jest jeden z, powiedziałem, imperatywów, które za tą myślą chyba się czają, tak, panie doktorze?
Tak, to było dążenie Boheńskiego, żeby uciekać od subiektywizmu i psychologizmu i zajmować się tym, jak jest zbudowany świat i co człowiek w nim może zdziałać, a nie zajmować się samym człowiekiem i jego psychicznymi kłopotami.
Znaczy, tutaj przypominam się myśl między innymi Goethego, który mówił, że im człowiek zaczyna się bardziej intensywnie zastanawiać nad sobą, to prędzej czy później musi stwierdzić, że jest chory. To tak zupełnie na marginesie. O czym jeszcze warto mówić? Mianowicie, mając na uwadze szeroką amplitudę jakby zainteresowania, trzeba wspomnieć też o badaniu racjonalizacji metod zarządzania, tak? Boheński jest dobrym nauczycielem menadżerów, twórczych przede wszystkim, ludzi twórczych.
Tak, rzeczywiście miałem okazję być razem z nim na takiej konferencji dla menadżerów, gdzie wygłaszał duży wykład o filozofii przedsiębiorstwa, który był bardzo ciepło przyjęty przez menadżerów wielkich korporacji szwajcarskich i później na podstawie tego wykładu powstał artykuł, który można znaleźć również po polsku na temat filozofii przedsiębiorstwa. Także miał również swój wkład do, można powiedzieć, teorii zarządzania.
Korzystając z okazji, panie doktorze, miał pan zaszczyt być blisko ojca i Marii Boheńskiego. Zadam takie pytanie osobiste. Jaki był?
To był bardzo z jednej strony fascynujący człowiek, a z drugiej strony trudny na co dzień, ponieważ próbował filozofować prawie cały dzień i właściwie przebywanie z nim było wiecznym filozoficznym dialogiem. To było tak, że prawie cały dzień się rozmawiało o tym, o różnych problemach, które filozofia współczesna nam zostawiła do rozstrzygnięcia. Natomiast no, ja tylko mogę powiedzieć, że Boheński był osobą fascynującą nie tylko dla mnie, i ogromnie się cieszę, że uczniowie i przyjaciele Boheńskiego po 25 latach od jego śmierci przygotowali i zmurowali tablicę ku jego czci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w podziemiu, gdzie jest Panteon Wielkich Polaków. No i ta tablica od paru tygodni jest już tam umieszczona obok tablicy generała Matki.
Myślę, że no jest to osobowość, która świetnie nadaje się na bycie takim duchowym patronem procesu modernizacji.
Myślę, że Boheński może być, jego myśl może być dobrym drogowskazem dla tych ludzi, którzy czują się zagubieni, którym doskwiera kryzys współczesnej kultury, którzy zastanawiają się, jak urządzić swoje życie, by miało sens. W jego pismach można znaleźć wiele bardzo cennych myśli.
Jednym z istotnych elementów owego sensu jest apoteoza bycia Polakiem. Ja pozwolę sobie na zakończenie zacytować Józefa Marii Boheńskiego. Powinniśmy dziękować Panu Bogu za to, że uczynił nas Polakami. Bardzo niewielu Polaków ma odwagę to powiedzieć. Mamy dużo ciemnych stron i wad, ale również tyle świetności, które Bóg raczył dać naszemu narodowi, że jest naszym obowiązkiem dziękować mu za to, że nie raczył nas uczynić Francuzami, ale właśnie Polakami. Panie doktorze, to piękne słowa.
To piękne słowa, ale bardzo prawdziwe, które w pełni oddają sposób myślenia Boheńskiego. On właśnie uważał, że skoro opatrzność sprawiła, że urodziliśmy się nad Wisłą, to jest to nasza życiowa misja, nie powinniśmy kraju opuszczać i powinniśmy go wzmacniać i starać się, by nasze państwo trwało jak najsilniejsze.
Zatem buntować się przeciwko faktowi, że zostało się inicjowanym byt w postaci polskiej, no to jest po prostu niemądre, mówiąc delikatnie.
No to w ogóle dla Boheńskiego to było nie do przyjęcia.
Boheński, przedstawiciel wolnej polskiej myśli, szlachcic, patriarcha. Na zakończenie pieśń Konfederatów Barskich Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Moim gościem był pan dr Jan Parys. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latają, nas nie zatrwożą.
więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę. Nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ufiec Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki On z nami całe piekła pękną, ani ogniste smoki nie ustraszą, ani ulękną. Nie złamie nas głód i żaden frasunek, ani spowodują żadne świata wody. Poszli werbunek na Jego żołdy. Bo na Chrystusa my poszli werbunek na Jego żołdy.
Kierunek Europa.